Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Sierpnia na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak. Większość naszego programu wypełni pierwsza część wywiadu, jakiego Benedykt XVI udzielił niemieckim mediom w związku ze zbliżającą się jego wizytą w Bawarii. Rozpoczynamy od relacji z południowego spotkania papieża z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.
Okolice 15 sierpnia uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej to we Włoszech szczyt sezonu urlopowego. I właśnie letniemu wypoczynkowi Benedykt XVI poświęcił niedzielne rozważanie na Anioł Pański. Przypomniał, że czas wakacji służy nie tylko, by dać wytchnienie ciału, ale także, by więcej czasu poświęcić drugiemu człowiekowi. Papież zaapelował przy tym, aby pamiętać o osobach samotnych, szczególnie starszych i chorych.
Drugim wymiarem wakacji jest odpoczynek duchowy, który wymaga nieco innych środków niż zwykła rozrywka. Benedykt XVI zachęcił wiernych, by wykorzystali ten czas na spotkanie z Bogiem w modlitwie, kontemplacji piękna przyrody i dzieł kultury, a także w lekturze Pisma Świętego czy wartościowej książki. Nawiązując do dzisiejszego ewangelicznego czytania o Chrystusie, chlebie żywym, papież przypomniał także o obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, nawet jeśli się jest na wakacjach poza domem.
Urlopowy nastrój nie usypia w nas jednak pamięci o strasznym konflikcie trwającym na Bliskim Wschodzie. Ostatnie wydarzenia dają nadzieję na przerwanie starć oraz na szybkie i skuteczne dostarczenie tamtejszej ludności pomocy humanitarnej. Jest życzeniem wszystkich, aby wreszcie pokój przeważył nad przemocą i siłą broni. W tej intencji przyzywajmy z niezachwianą ufnością Maryi, którą pojutrze będziemy kontemplowali jako wziętą do chwały niebieskiej, a która zawsze jest gotowa wstawiać się za swoje dzieci i przychodzić im w potrzebie z pomocą.
Serdecznie pozdrawiam obecnych tu Polaków! A wśród nich grupy krewnych ofiar zawalenia się hali w Katowicach. Duchy zmarłych polecam Bożemu miłosierdziu, a żyjącym błogosławę. Myślą obejmuje wszystkich pielgrzymów, którzy w tych dniach nawiedzają sanktuarium na Jasnej Górze, w Kalwarii i w innych miejscach. Niech wasz trud wędrowania i modlitwy przyniesie obfite owoce łaski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Piątego sierpnia w Castel Gandolfo Benedykt XVI udzielił niemieckim mediom wywiadu w związku z przygotowaniami do wizyty w Bawarii. Rozmowę przeprowadzili dziennikarze rozgłośni ARD, ZDF, Deutsche Welle i Radia Watykańskiego. Dziś prezentujemy Państwu pierwszą część wywiadu.
We wrześniu wasza świątobliwość odwiedzi Niemcy, czy precyzyjniej mówiąc Bawarię. Papież tęskni za swoją ojczyzną, mówili prowadząc przygotowania papiescy współpracownicy. Jakie tematy Ojciec Święty podejmie w trakcie swojej wizyty? Czy koncepcja ojczyzny należy do wartości, które wasza świątobliwość zechce zaproponować w sposób szczególny?
Oczywiście. Powodem podróży jest to, że właśnie ja jeszcze raz chciałem zobaczyć miejsca i ludzi, wśród których rosłem, którzy mnie naznaczyli i ukształtowali moje życie. Chcę podziękować tym osobom, także przekazać przesłanie, które wykracza poza moją ziemię, co jest konsekwencją mojej posługi. Tematy po prostu wskazały mi uroczystości liturgiczne. Tematem fundamentalnym jest to, że my musimy odkryć Boga. I to nie jakiegoś tam Boga, ale Boga o ludzkim obliczu. Ponieważ kiedy widzimy Jezusa Chrystusa, dostrzegamy Boga. Zaczynając od tego, musimy odnaleźć drogi, by spotkać się ze sobą w rodzinach, między pokoleniami, a następnie między kulturami i narodami. Odnaleźć drogi pojednania i pokojowego współistnienia w tym świecie oraz drogi prowadzące ku przyszłości. Tych dróg w przyszłość nie odkryjemy, jeśli nie otrzymamy światła z góry. Nie wybrałem więc jakichś konkretnych tematów. Mogę powiedzieć, że liturgia jest przewodniczką w głoszeniu fundamentalnego przesłania wiary, wpisującego się oczywiście w aktualną sytuację, w której przede wszystkim pragniemy poszukiwać współpracy między narodami i możliwych dróg prowadzących do pojednania i pokoju.
Jako papież odpowiada Ojciec Święty za Kościół na całym świecie. Jednak w sposób naturalny ta pielgrzymka skupia uwagę także na aktualnej sytuacji katolików w Niemczech. Obserwatorzy zgodni są, że obecnie panuje dobra atmosfera, także dzięki wyborowi Ojca Świętego. Stare problemy jednak pozostały, choćby dla przykładu coraz mniej ludzi praktykuje, jest coraz mniej chrztów, a przede wszystkim Kościół wywiera coraz mniejszy wpływ na życie społeczne. Jak Wasza Świątobliwość ocenia aktualną sytuację Kościoła katolickiego w Niemczech?
Powiedziałbym przede wszystkim, że Niemcy należą do Zachodu, nawet jeśli z charakterystycznym dla siebie kolorytem. A w dzisiejszym świecie zachodnim przeżywamy falę oświeceniowego radykalizmu, czy też laickości, jakkolwiek byśmy to nazwali. Wierzyć jest coraz trudniej, ponieważ świat, w którym żyjemy, jest całkowicie dziełem naszych rąk i w nim, można powiedzieć, Bóg nie jawi się już w sposób bezpośredni. Nie pijemy ze źródła, lecz z naczynia, które dostajemy już napełnione itd. Ludzie stworzyli sobie sami swój świat i znalezienie w nim Boga staje się coraz trudniejsze. Nie jest to tylko charakterystyka Niemiec, ale coś, z czym mamy do czynienia na całym świecie, a szczególnie w świecie zachodnim. Z drugiej strony, Zachód jest dziś obecnie mocno doświadczany przez inne kultury, w których pierwotny element religijny jest bardzo silny i są one przerażone oziębłością, jaką napotykają na Zachodzie w stosunku do Boga. Ta obecność sakrum w innych kulturach, nawet jeśli zagadkowa na wiele sposobów, ponownie dotyka świat zachodni. Dotyka nas, którzy znajdujemy się na skrzyżowaniu wielu kultur. Także z głębi człowieka na Zachodzie i w Niemczech wznosi się ponowne wołanie o coś większego. Widzimy, że młodzież poszukuje tego więcej. Widzimy, że w pewien sposób, jak to się mówi, fenomen religijny powraca, nawet jeśli chodzi o niezbyt określone poszukiwania. Jednak w tym wszystkim Kościół jest na nowo obecny, jako odpowiedź oferuje się wiarę. Myślę, że ta wizyta, tak samo jak ta w Kolonii, jest okazją do tego, by pokazać, jak piękną rzeczą jest wierzyć, że radość wielkiej powszechnej wspólnoty posiada moc pociągającą, że za nią kryje się coś ważnego, że wraz z nowymi ruchami poszukiwawczymi otwierają się nowe możliwości wiary, które zbliżają jednych do drugich i są czymś pozytywnym, także dla społeczeństwa jako całości.
W ubiegłym roku Wasza Świątobliwość spotkał się z młodzieżą w Kolonii. Ojciec Święty doświadczył tam, iż młodzież jest gotowa i otwarta, także papież został tam bardzo dobrze przyjęty. Czy podczas tej zbliżającej się podróży znajdzie się specjalne przesłanie dla młodych?
Przede wszystkim powiedziałbym, że bardzo się cieszę, iż są młodzi, którzy chcą się spotkać, razem przeżywać wiarę i zrobić coś dobrego. Otwartość młodzieży na dobro jest bardzo silna. Wystarczy choćby pomyśleć o różnych formach wolontariatu. Zaangażowanie w to, by osobiście odpowiedzieć na potrzeby tego świata, jest rzeczą naprawdę wielką. Pierwszym impulsem może być więc zachęta: róbcie tak dalej, szukajcie okazji do czynienia dobra. Świat potrzebuje waszej chęci pomocy, potrzebuje tego zaangażowania. Następne, szczególne słowo mogłoby być takie: odwaga podejmowania ostatecznych decyzji. Młodzi są bardzo hojni, jednak kiedy się podejmuje ryzyko decyzji na całe życie, czy to małżeństwa, czy kapłaństwa, odczuwa się lęk. Świat jest wciąż w dramatycznym ruchu. Teraz mogę stale dysponować moim całym życiem z jego niespodziankami. Czy podejmując ostateczną decyzję nie wiążę przypadkiem mojej wolności? Czy nie pozbawiam się swobody decyzji? Obudzenie odwagi śmiałego podejmowania definitywnych decyzji, które w rzeczywistości są jedynymi umożliwiającymi rozwój, kroczenie do przodu i osiągnięcie w życiu czegoś wielkiego, tylko i wyłącznie to nie niszczy naszej wolności, ale nadaje jej odpowiedni kierunek w przestrzeni. zaryzykować ten, można powiedzieć, skok w ostateczność i dzięki temu otrzymać pełnię życia. To jest to, co z radością chciałbym przekazać.
Ojcze Święty, teraz pytanie dotyczące polityki zagranicznej. Nadzieje na przywrócenie pokoju na Bliskim Wschodzie w ostatnich tygodniach znacznie się zmniejszyły. Jaką rolę w rozwiązaniu tej sytuacji może odegrać Stolica Apostolska? W jaki sposób Wasza Świątobliwość osobiście może wpłynąć na rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie?
Oczywiście nie mamy politycznych możliwości, ani nie chcemy dla siebie żadnej władzy politycznej. Pragniemy jednak zaapelować do chrześcijan i do wszystkich, którzy liczą się w jakiejś mierze ze słowami Stolicy Apostolskiej, o zmobilizowanie wszelkich sił uznających, że wojna jest dla każdego najgorszym rozwiązaniem. Nikomu nie przynosi nic dobrego, nawet pozornym zwycięzcom. Wiemy o tym bardzo dobrze w Europie po dwóch wojnach światowych. Tym, czego wszyscy potrzebują, jest pokój. Istnieje silna wspólnota chrześcijańska w Libanie, są chrześcijanie wśród Arabów, nie brakuje ich w Izraelu. A chrześcijanie z całego świata angażują się na rzecz tych drogich nam krajów. Istnieją siły moralne, które gotowe są dać do zrozumienia, iż jedynym rozwiązaniem jest to, że musimy żyć razem. Te siły pragniemy zmobilizować. Politycy muszą znaleźć drogi, by nastąpiło to jak najprędzej, a przede wszystkim w sposób trwały.
Jako biskup Rzymu jest Wasza Świątobliwość następcą świętego Piotra. Jak posługa Piotrowa powinna wyglądać w dzisiejszych czasach? Jak wygląda relacja między zasadą kolegialności a prymatem Piotrowym?
Istnieje tu oczywiście pewne napięcie, ale i równowaga. I tak powinno być. Różnorodność i jedność powinny wciąż odnawiać wzajemne odniesienie. I to musi znajdować wciąż na nowo odzwierciedlenie w zmieniających się warunkach świata. Obecnie mamy do czynienia z nową polifonią kultur, w której Europa nie gra już pierwszych skrzypiec, ale wspólnoty chrześcijan różnych kontynentów zdobywają swoje własne miejsce i nabierają własnych barw. Musimy wciąż na nowo uczyć się tej fuzji różnych składników. W tym celu rozwinęliśmy różne rodzaje narzędzi, tak zwane wizyty ad limina biskupów, które zawsze istniały, a teraz są lepiej wykorzystywane, by naprawdę spotkać się ze wszystkimi instancjami Stolicy Świętej, a także ze mną. Ja osobiście rozmawiam z każdym biskupem. Rozmawiałem już prawie ze wszystkimi biskupami Afryki i z wieloma biskupami Azji. Teraz przybędzie Europa Środkowa, Niemcy, Szwajcaria. Myślę, że w tych spotkaniach, w których centrum w szczerej wymianie myśli styka się z peryferiami, rozwija się owa właściwa relacja wzajemna, dająca się opisać pojęciem zrównoważonego napięcia. Mamy też inne narzędzia, jak synod, konsystorz, których zamierzam regularnie używać i które pragnąłbym jeszcze rozwinąć. Chodzi o to, by nawet bez narzucania reżimu obrad można było razem przedyskutować aktualne problemy, poszukać rozwiązań. Z jednej strony wiemy, że papież żadną miarą nie jest jakimś monarchą absolutnym, ale powinien, jak to się mówi, uosabiać ogół złączony w słuchaniu Chrystusa. Tym niemniej istnieje świadomość, że potrzeba instancji jednoczącej, która zarazem zapewniłaby niezależność od sił politycznych, i że chrześcijańskość nie powinna zbytnio utożsamiać się z narodowością. Chodzi o tę właśnie świadomość, która czuje potrzebę instancji wyższego rzędu, tworzącej jedność w dynamicznej integracji całości, a z drugiej strony przyjmuje i wspiera różnorodność. Ta świadomość jest niezwykle silna. Dlatego sądzę, że naprawdę istnieje głębokie wewnętrzne przekonanie do posługi Piotrowej, które wyraża się w pragnieniu dalszego jej rozwoju tak, aby odpowiedzieć zarówno na wolę Bożą, jak i na potrzeby czasów.
Niemcy jako ojczyzna reformacji są w sposób oczywisty szczególnie naznaczone relacjami międzywyznaniowymi. Odniesienia ekumeniczne to rzeczywistość delikatna, napotykająca coraz to nowe trudności. Jakie Wasza Świątobliwość widzi możliwości, gdy chodzi o polepszenie stosunków z Kościołem Ewangelickim, albo jakie trudności widzi na tej drodze?
Może warto zwrócić na początek uwagę na to, że Kościół Ewangelicki reprezentuje znaczącą różnorodność. W Niemczech mamy, jeśli się nie mylę, trzy większe wspólnoty: luterańską, reformowaną i Unię Pruską. Ponadto powstają liczne tak zwane wolne kościoły, a w obrębie kościoła tradycyjnego ruchy takie jak Kościół Wyznawców itd. Chodzi więc o pewną wielokształtną rzeczywistość, z którą powinniśmy rozpocząć dialog w poszukiwaniu jedności, z szacunkiem dla wielości opinii i z którą chcemy współpracować. Myślę, że pierwszą rzeczą do zrobienia jest to, byśmy w naszym społeczeństwie wszyscy razem zatroszczyli się o przejrzystość najważniejszych zasad etycznych, o to, by je określić i wprowadzić w życie. W ten sposób uda się zapewnić etyczną spoistość społeczeństwu, bez której nie da się zrealizować ostatecznego celu polityki, to znaczy sprawiedliwości dla wszystkich, pomyślnego współistnienia i pokoju. Myślę, że w tym kierunku już wiele się dzieje, że już znajdujemy się naprawdę razem na wspólnym fundamencie chrześcijaństwa wobec wielkich wyzwań moralnych. Oczywiście chodzi też o świadczenie o Bogu w świecie, który ma trudność w odnalezieniu Go, jak o tym już była mowa, o ukazywanie Boga w ludzkim obliczu Chrystusa, o zapewnienie ludziom dostępu do tych źródeł, bez których moralność jałowieje i traci punkt odniesienia, o dawanie radości, bo przecież nie żyjemy sami na tym świecie. Tylko w ten sposób rodzi się radość z wielkości człowieka, który nie jest jakimś bublem procesu ewolucji, ale obrazem Boga. Musimy działać na tych dwóch, jakby to rzec, płaszczyznach. Tej dotyczącej wielkich odniesień etycznych i tej, która ukazuje, poczynając i kierunkując się ku owym wartościom, obecność Boga, i to konkretnego Boga. Jeśli tego dokonamy i przede wszystkim, jeśli we wszystkich naszych środowiskach postaramy się uniknąć przeżywania wiary na sposób partykularny, odnosząc się do jej najgłębszych podstaw, wówczas być może nie dojdziemy tak szybko do zewnętrznych oznak jedności, jednak będziemy dojrzewać do jedności wewnętrznej, która z czasem, jeśli Bóg zechce, doprowadzi także do widzialnego zjednoczenia.
Przejdźmy do tematu rodziny. Ostatnio Wasza Świątobliwość uczestniczył w Światowym Spotkaniu Rodzin w Walencji. Kto uważnie słuchał, zauważył, że ani razu Ojciec Święty nie użył terminu małżeństwo homoseksualne. Nie mówił też o aborcji czy antykoncepcji. Obserwatorzy powiedzieli sobie: jest to coś niezwykle ciekawego. Widocznie jego zamiarem jest głoszenie wiary, a nie jeżdżenie po świecie jako apostoł moralności. Czy Wasza Świątobliwość może to skomentować?
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w obu wypadkach miałem na każde wystąpienie po 20 minut. Jeśli ktoś ma do dyspozycji tak mało czasu, nie może zaczynać od mówienia nie. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, czego naprawdę chcemy, czyż nie? Chrześcijaństwo, katolicyzm nie są zbiorem zakazów, ale czymś pozytywnym. Ważne jest dostrzeżenie tego na nowo, ponieważ ta świadomość dzisiaj prawie zupełnie zaginęła. Mogliśmy usłyszeć bardzo wiele na temat tego, czego nie wolno. Teraz trzeba powiedzieć: ależ my mamy coś pozytywnego do zaproponowania, że kobieta i mężczyzna stworzeni są jedno dla drugiego, że hierarchia, seksualność, eros i agape wskazuje wymiary miłości i że na tym najpierw buduje się małżeństwo jako spotkanie mężczyzny i kobiety pełne szczęścia i błogosławieństwa, a następnie rodzinę, która gwarantuje kontynuację między pokoleniami, w której poszczególne pokolenia jednają się między sobą i gdzie mogą spotykać się także kultury. Przede wszystkim należy wskazać to, czego pragniemy. W drugim rzędzie następnie można zobaczyć, dlaczego pewnych rzeczy nie chcemy. Trzeba dostrzec i zastanowić się nad tym, że nie jest katolickim wynalazkiem to, iż mężczyzna i kobieta są stworzeni dla siebie nawzajem, by ludzkość mogła dalej żyć. Wiedzą o tym wszystkie kultury. Jeśli chodzi o aborcję, dotyczy ona nie 6, ale 5 przykazania: nie zabijaj. To musimy uznać za oczywiste i zawsze musimy powtarzać: osoba ludzka powstaje w matczynym łonie i jest nią aż do ostatniego tchnienia. Człowiek zawsze musi być szanowany jako człowiek. To staje się bardziej zrozumiałe, jeśli wcześniej wskaże się to, co pozytywne.
Drugą część wywiadu z Benedyktem XVI nadamy w jutrzejszej audycji wieczornej. Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz niedzielny magazyn. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.